Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Drodzy Państwo, jeśli chodzi o monodię liturgiczną, ja tylko doprecyzuję, bo może nie wszyscy wiedzą. Mówiąc monodia, mam na myśli śpiew jednogłosowy i nie ma znaczenia, czy jest to śpiew bizantyjski, czy jest to śpiew staroruski, czy jakikolwiek inny. Dwa, zawężamy nasze rozważania do śpiewu liturgicznego. Muzyka cerkiewna jest to termin nowy, obcy i nieprawidłowy. Dlatego, że, o tym mówiła pani profesor chwilę wcześniej, nie wszystko to, co jest pisane do tekstów liturgicznych, jest muzyką cerkiewną. Nie wszystko to, co jakiś kompozytor napisał dla cerkwi, jest muzyką cerkiewną. Muzyką cerkiewną, a raczej śpiewem liturgicznym, jest to, co cerkiew przyjęła, zaczęła śpiewać i na drodze długiej recepcji, nie okresu życia jednego kompozytora, który być może miał chór i śpiewał te swoje utwory, ale w dużo dłuższym okresie przyjęło się jako muzyka cerkiewna i dopiero my tą muzykę bierzemy z cerkwi, śpiewamy i to jest autentyczna muzyka cerkiewna. Nie iluzja, tu była o tym mowa, prawda? Czyli kwestia tego, co jest śpiewem autentycznym, a co śpiewem autentycznym nie jest. I mówiąc o monodii, mamy dwa problemy. Pierwszy jest taki, że na naszych terenach koresponduje on, w zasadzie już teraz nie funkcjonuje, ale korespondował on przez długi czas z polifonią. A jeżeli chodzi o śpiew bizantyjski, czyli ten nie ruski, a w języku greckim, nie słowiański, no to jest śpiew, który tak na dobrą sprawę funkcjonuje od samego początku do dzisiaj. I ta praktyka wykonawcza nigdy nie została przerwana, to jest raz. A dwa, funkcjonuje ona w swoim naturalnym środowisku. Czyli ta monodia, czyli ten śpiew funkcjonuje na liturgii i jest wyrazem też życia liturgicznego Kościoła. Mam to na myśli chociażby Świętą Górę Athos, a mam przyjemność i wielką odpowiedzialność ostatnimi czasy jeździć na Świętą Górę Athos i uczyć atoskich mnichów śpiewu bizantyjskiego. Taki paradoks. Otóż jeśli chodzi o monodię, no to należy podkreślić, że wszystko, co mówią ojcowie Kościoła w tekstach patrystycznych o muzyce cerkiewnej, o śpiewie liturgicznym, odnosi się właśnie do monodii. Wszystkie wskazówki prawno-kanoniczne dotyczące śpiewu cerkiewnego odnoszą się do monodii, bo nie było innego śpiewu. Więc należy o tym pamiętać dzisiaj, interpretując teksty patrystyczne pod kątem polifonii. To nie zawsze dobre odniesienie. Monodia posiada również to samo źródło, co cała nasza liturgia. Tworząc się, liturgia przybierała pewne formy i te formy były paralelne również do form muzycznych. Chodzi o to, że te formy muzyczne nie były narzucone w pewnym momencie, one wyrastały z samej liturgii, a dokładniej rzecz biorąc z hymnografii, bo monodia bizantyjska oparta jest o prozodię języka greckiego. I z tej melodyki samego języka, a już Dionizy Alikarnasejski w V wieku przed naszą erą mówił, że język grecki operuje melodyką w interwale kwinty. Taki był melodyczny. I z systemu przydechów, z systemu akcentów języka greckiego wytworzyła się notacja bizantyjska, ale i śpiew. Pierwsze proste formy psalmodii, prostego śpiewu, oparte były o samą konstrukcję melodyki języka, czyli to, jak były ułożone akcenty w zdaniach, jakie mieliśmy przydechy i tak dalej, wynikało to, jaka będzie melodia. Dalej, kiedy te wzorce zostały przeszczepione na nasz grunt, oczywiście przez to, że był to przekład, przestały obowiązywać tamte zasady, ale ogólna zasada pozostała ta sama. Do języka cerkiewno-słowiańskiego należało dostosować melodykę, a raczej ta melodyka wynikała z tego, jak ten język się kształtował. I to jest odpowiedź, według mnie, takie jest moje zdanie, na pytanie, dlaczego tak szybko te dwie tradycje się poróżniły. Dlaczego muzyka bizantyjska nie przetrwała na ziemiach ruskich? Dlaczego ona została zamieniona przez znamienny raz piew? Inne melodie. Otóż właśnie dlatego, że greckie podobny, a o tym była mowa wcześniej, to było pokazywane, nie pasowały do języka cerkiewno-słowiańskiego. To była inna intonacja samego języka, a w związku z tym, że intonacja języka była inna, to również zmieniła się intonacja samej muzyki. Kwestia odbioru monodii. Czy potrafimy jej słuchać? Wyrośliśmy w kulturze polifonicznej, gdzie słowa de facto nie są na pierwszym planie. Na pierwszym planie jest melodia. Podoba nam się muzyka. Stąd się wziął termin muzyka cerkiewna. Nikt tu nie mówi o słowach. Nikogo nie interesuje to, jakie hymn ma znaczenie, co oznacza, o czym jest. To jest na drugim planie. Natomiast w przypadku monodii to słowa są na pierwszym planie. Jeśli nasza recepcja będzie polegała właśnie na tym, żeby sczytywać warstwę słów, a dopiero później muzykę traktować jako nośnik tych słów, to wtedy nasze postrzeganie tej monodii będzie zupełnie inne. I tak się dzieje rzeczywiście. Wymaga to pewnego rodzaju wysiłku i jest to swego rodzaju, kiedyś o tym powiedział Władyka Grzegorz na jednym ze swoich wykładów, powiedział, że ten śpiew liturgiczny jest pewnego rodzaju działaniem i dziedziną ascetyczną. Ona na początku wymaga skupienia, a tak samo jak modlitwa wymaga skupienia. Niełatwo jest stanąć i zacząć się modlić, ale jeśli człowiek rozpocznie ten proces, minie chwila, kiedy wejdzie po prostu na inne fale, okazuje się, że jest w stanie docenić to. Tak samo jest z ikoną, tak? Na początek ikona kanoniczna estetycznie może nam się nie podobać, ale kiedy zaczniemy ją czytać, zaczniemy tą ikonę odbierać w taki sposób, w jaki powinna być odbierana przez symbolikę, okazuje się, że mówi dużo więcej niż zwykły obraz. Tak samo jest z monodią. W monodii brak elementów ściśle emocjonalnych, do czego przyzwyczaiła nas polifonia. Wiąże się to z tym, że śpiew cerkiewny ma za zadanie zniwelować różnicę emocjonalną wynikającą z różnych stanów emocjonalnych wspólnoty. Tego samego dnia możemy mieć pogrzeb i możemy mieć, załóżmy, ślub, możemy mieć chrzciny i możemy mieć inne okoliczności, tak czy inaczej nas wpływające. Sam rok liturgiczny skonstruowany jest tak, że jednego dnia śpiewamy hymny w Wielki Piątek, a chwilę później mamy Zmartwychwstanie Chrystusa, Paschę. Melodie się nie zmieniają. Jeśli spojrzymy na hymnografię i na to, jakie melodie śpiew kanoniczny przewiduje, okazuje się, że są to te same melodie. Więc na tym polega też geniusz monodii. Czy potrafimy ją śpiewać? Problem adaptacji. Jest to bardzo szeroki problem, szczególnie w naszym środowisku polifonicznym, ponieważ polifonia zmieniła nasze myślenie. Nasze myślenie i nasze postrzeganie muzyki. Zaczęliśmy myśleć bardziej wertykalnie niż horyzontalnie. Wiąże się to z samą strukturą melodii, tak? Gdzie mamy akordy, gdzie interesuje nas współbrzmienie. Czasem długie wybrzmiewanie pewnych akordów. W monodii tego nie ma. Monodia to myślenie horyzontalne, to budowanie długiej frazy, długiej, krótkiej, ale przede wszystkim to budowanie zdania, muzyczne budowanie wypowiedzi. To nie jest tak, jak w niektórych podręcznikach, a chyba to był wspomniany Dylecki, gdzie sam kompozytor mówi, napisz melodię, która ci przyszła do głowy, a później dobierz do niej słowa. Absolutnie nie. Jeśli chodzi o monodię, musimy szanować słowo. I tu jest kolejny problem. Rozłożenie akcentów w naszym środowisku polifonicznym, w naszej kulturze muzycznej. Otóż w bardzo ciekawy sposób zastąpiliśmy to, co jest najważniejsze w naszej liturgii, tym, co jest dużo mniej ważne. Co mam na myśli? To w tekstach hymnograficznych, w całej naszej bogatej hymnografii, zawarta jest nauka. Gdybyśmy zagłębili się w całość materiału hymnograficznego, to nie potrzebujemy podręczników do teologii. I przez długie wieki nie były one potrzebne. Ale w momencie, kiedy akcenty na nabożeństwie przeniosły się z hymnografii, która jest traktowana po macoszemu, śpiewa się szybko. Stichir są wyśpiewane szybciutko, 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 szybciutko. Następna. Śpiewa się pierwszą stichirę na przykład na Gospodzie Wozwach i ostatnią. I wszystkie bardzo szybko. Ani sensu słowa, ani możliwości zapamiętania tych słów. Natomiast akcent gdzie? Na świecie cichy na przykład, tak? Na spodobie Gospodzie, czego się wcześniej nie śpiewało. Akcent na części niezmienne. Dlaczego? Bo łatwiej się nauczyć, bo znów muzyka jest na pierwszym planie, a nie słowo. Jeśli weźmiemy pod uwagę hymnografię, no to trzeba wtedy operować możliwością i trzeba mieć taką zdolność improwizowania, prawda? Dlatego, że teksty się nie powtarzają. Codziennie mamy inne teksty liturgiczne. O kto ich się powtarza w cyklu 8 tygodni, natomiast teksty z menologionu powtarzają się w cyklu rocznym liturgicznym. A to oznacza, że ja przychodzę do cerkwi, otwieram książkę i muszę avista zaśpiewać tekst. Ja ten tekst muszę znać, a jeśli nie potrafię go znać, muszę go prawidłowo odczytać i dopiero wtedy przenieść na tą sferę muzyczną. To powoduje szereg problemów. Żeby było łatwiej, zrezygnowano z tego, tak? I zastąpiliśmy estetyką tę didaskalia, tą całą naukę zawartą w tekstach liturgicznych. Nie potrafimy budować frazy, a jest to związane z tym, że w śpiewie monodycznym mamy do czynienia z zupełnie inną konstrukcją, o tym mówiłem, tą horyzontalną, prawda? Jesteśmy zdolni do ogarnięcia, powiem tak kolokwialnie, prostych struktur, ale długie struktury są nie do zapamiętania. Stąd ktoś mówi, że śpiew monodyczny, i końca nie widać, bo nie jesteśmy w stanie ani tego zrozumieć, ani tego zaśpiewać, ale to wynika z tego, że tak jesteśmy wychowani i nie przestawiliśmy się jeszcze na to. Ja na swoich wykładach zawsze mówię o tym rytmie, który jest tą najważniejszą częścią praktyki wykonawczej monodii i to powoduje, że na przykład na nabożeństwach na Świętej Górze Atos trwających 8, 10, 12, 14 godzin ludzie są w stanie wytrzymać i dokładnie co innego się dzieje niż byśmy myśleli. To nie jest tak, że ktoś zasypia, to jest tak, że po jakimś czasie to zaczyna się podobać. Mało znam ludzi, którzy wracając stamtąd mówią, że co to w ogóle było, tak? Większość jest pod wielkim wrażeniem. Sam sposób śpiewu. Otóż okazuje się, że maniera śpiewu przeznaczona do chórów śpiewających polifonię nie nadaje się prawie kompletnie do śpiewania monodii. Śpiew bel canto, gdzie głosy są spłaszczone, gdzie w akordzie brzmią pięknie, ale nie mają wyrazu, nie mają żadnej intonacji. Głos jest płaski. Gdzie każdy aparat jest głosowy, każdego z chórzystów jest, ta indywidualność zanika. Staramy się wszystko zlać w jedno, tak? A każdy z nas ma inny instrument. Kiedy mamy tradycyjnych śpiewaków, śpiewa 3 albo 5, wydaje się, że śpiewa 13 lub 15. A kiedy przychodzi chór, który śpiewa polifonię, osób jest 50, a wydaje się, że śpiewa 15. Dlatego właśnie, że zlewają się te głosy. To jest kolejny aspekt. Dzień dobry. Czy jesteśmy zobowiązani do kultywowania tradycji przodków? No jest to pytanie pozaliturgiczne de facto, tak? Bo jeżeli ma to mieć w życiu duchowym pozytywne skutki, no to tak. I jeśli rzeczywiście chcemy cenić ową monodię, to należy ją dostosować do języka współczesnego i do współczesnej estetyki. I tu jest moja odpowiedź dla pani profesor, też na to, tak na dobrą sprawę nie interesuje nas, jak śpiewano w IV wieku. To nie ma nic do rzeczy. Tak samo jak nie interesuje nas, jak pachniało powietrze w IV wieku. Tak? Wszystko się zmienia i dostosowuje się do realiów. Zmienia się architektura, zmienia się śpiew, zmienia się ikonografia, ale musi ona być związana z tym źródłem, z tym fundamentem, a fundamentem jest liturgia i prawidłowe, duchowe życie. Jeśli to już nie jest język naukowy. Tutaj mówimy o zupełnie innych aspektach tej kwestii, tak? Życie duchowe, teologia. Jeśli jest zdrowe życie duchowe, jeśli jest prawidłowa liturgia, to muzyka nie może być inna niż ta zdrowa i prawidłowa. I ostatnie pytanie, przedostatnie, czy powinna zamienić polifonię monodia? Nie do końca. I pani profesor też słusznie zauważyła, że ten obichod, te proste melodie, harmonizowane w bardzo prosty sposób, gdzie mamy do czynienia z tercją, prowadzoną cały czas równolegle, stare melodie znamienne, one i gdyby się uprzeć, tak na dobrą sprawę, możemy je nazwać monodią. Bo to jest w zasadzie monodia. Mamy cały czas prowadzenie jednej melodii w taki sposób, że Mijające się głosy, one się nawet nie mijają, tak? Nie odwlekają nas od tego, co jest najważniejsze, a najważniejsze są słowa. Jakie są perspektywy? Jeżeli chodzi o monodię, należy sięgać do wzorców tradycyjnych, do wzorców sprawdzonych. Jeżeli chodzi o muzykę grecko-bizantyjską, to takimi sprawdzonymi wzorcami są chociażby monastery Góry Athos, gdzie tradycja nigdy nie przestała żyć, do dzisiaj jest rozwijana, a jeżeli chodzi o nasze tradycje, melodie supraskie czy znamienny raspiew, to mamy wielki problem. Mamy wielki problem. Czy mamy korzystać z tego, co zachowali staroobrzędowcy? I tu się implikują kolejne problemy, bo naukowo owszem, z duchowego punktu widzenia pytamy, ile z prawdy zachowały wspólnoty odłączone od cerkwi i efekt tego odłączenia, w jaki sposób przekłada się na ich, na twórczość, na duchowe życie, na efekty tego duchowego życia, a muzyka jest efektem, jest produktem, można by rzec, tego życia duchowego. Czy mamy korzystać z tej intonacji, którą znamy z chórów wielogłosowych? Okazuje się, że ani jedna metoda, ani druga nie jest prawidłowa, bo nie daje efektów. Chóry śpiewające na co dzień polifonię, kiedy biorą się za monodię, to nie wychodzi. Okazuje się, że ciężko się tego słucha i ciężko się to śpiewa. Ja to przerabiałem ze swoim chórem. Chór ma już 10 lat. Może od roku, może od dwóch, może od trzech, co najwyżej. Zaczęliśmy czuć tą monodię, zaczęliśmy dostosowywać się do tego, jak ona w nas żyje i zaczęliśmy trochę, tylko trochę ją rozumieć. Więc ta maniera śpiewu, która jest idealna do polifonii, trudna jest do zastosowania w monodii liturgicznej. Kolejna kwestia, ostatnia. Prawidłowa tradycja muzyczna to tradycja muzyczna, która jest holistyczna, dysponuje systemem. To musi być system. To musi być zbiór melodii i rozwiązań, które są w stanie zapewnić oprawę muzyczną nabożeństwa w całym cyklu liturgicznym. Czyli jeśli zdecydujemy się na jakiś system, załóżmy, że bierzemy dzisiaj irmologię supraski. Chcielibyśmy śpiewać melodie supraskie, odrodzić melodie supraskie. Tylko brakuje nam 80% repertuaru. Z tego względu, że nie wszystko zostało zapisane, to jest raz, a dwa, z tego względu, że akcenty są inaczej rozłożone. Co nam z tych stichir, jak my ich tak nie śpiewamy? Co nam z kanonu na wjechanie, tak? Na wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jak nikt go nie śpiewa? Jak zaśpiewamy, to dostaniemy po głowie i od wiernych, i od prawda, duchownego, który wcale nie miał ochoty tego słuchać. Więc jest pytanie, tworzyć na nowo, pisać w oparciu o te modele melodyczne, czerpać z innych tradycji, na przykład znamiennego raspiewu? To są realne problemy, z którymi się stykamy, chcąc odradzać tego typu śpiew. Więc jest to proces bardzo długotrwały, musimy się zdecydować na tą drogę, jeśli byśmy chcieli, a nie tylko eksperymentować. I to, co powiedziała pani profesor odnośnie Białorusi, że jest tam wszystko, mamy do czynienia z takimi melodiami, z takimi tradycjami, i grecki napiew, i znamienny, i skruków, i z nut. Tak, ale to wszystko jest tylko trochę, tak? Tylko jakby, tak, malutka cząstka. My pokazujemy ludziom, tak? To jest tylko po to, żeby pokazać ludziom. Jaki jest tego efekt? Żaden prawdopodobnie. To nic nie daje. Jeśli chcemy coś robić autentycznie, to należy podejść do tematu całościowo i zacząć żyć w tej kulturze, zacząć ją tworzyć na nowo, no bo de facto nie funkcjonuje, nie przeszczepiamy greckich obyczajów. I wtedy być może za 10, 20, 30, 50 lat tradycja się ułoży, powstanie i będzie motorem dla dalszego funkcjonowania tego typu śpiewu. Dziękuję.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.